tego wieczoru, jak tu stoję z wami, wewnątrz czuję się, jestem, mam stanie między bycia szczęśliwym, a nieposiadania się z radości. Mniej więcej w tym. Nie chcę tego analizować. Wierzę, że to wiąże się z pragnieniem Bożego serca, Jego upodobaniem i z Jego upodobaniem w Synu i tylu wierzących dzieci Bożych. Nic poza tym na ziemi nie dzieje się, co by przynosiło mu radość, jak widząc tak wielu poszukujących w imieniu Jezusa. Którzy w prostocie są w imieniu Pana i otwarci na czyste słowo, Boże. Nic nie słyszę tutaj. Nic. Chciałbym otworzyć to brzemię. I chciałbym w taki bosko, ludzki sposób przedstawić najistotniejszą myśl. Kilka dziesiątek lat temu bardzo inteligentna młoda dziewczyna w Kazachstanie poprosiła ojca, zapytała, dlaczego wszyscy istniejemy? Po co istniejemy? Byli ludźmi bezbożnymi w Związku Radzieckim. I w czasie wyznaczonym przez Pana została zbawiona przez kogoś w kościele w Remińskoje. I gdy była na szkoleniu pełnoetatowym, dowiedziała się, po co istnieje, po co istniejemy. I powróciła do swojego ojca i powiedziała: Tato, pamiętasz, gdy była mała dziewczynką, zapytałam się ciebie, dlaczego istniejemy? I mówiłeś, że nie wiesz. A ja teraz wiem. I chciałabym podzielić się tym z tobą. Więc, poznałam. A dowiedziałem się podczas ostatniej godziny na Skype'ie, że werset, który mówi o tym, dlaczego istniejemy, jest najbardziej ulubionym wersetem tej dziewczyny. I wiąże się z tym, że jesteśmy zaręczeni. Więc ta kochanka Pana, zdumiewający sposób, gdy dzieliłem się z nią brzmieniem o tej konferencji i temacie pierwszego poselstwa, nic. Odniosłem to do Księgi Objawienia 4.11. Powiedziała, że to jest mój ulubiony werset. Nie czytam wam go dlatego, że to jest jej ulubiony werset, ale dlatego, że jest. O, Panie Jezu. Przepraszam, święci, ale nie słyszę. A więc oto ten werset. Jesteś godzien, nasz Panie i Boże, aby przyjąć chwałę i honor. i moc. Ponieważ stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. I z Twojej woli, wszystko zaistniało. Wszystko zaistniało z powodu Twojej woli. Bożą wolą jest to, co On chce, czego On pragnie. To, czego Bóg chce, to wyraz pragnienia Jego serca. Ponieważ ten werset pochodzi z Księgi Objawienia, ostatecznej księgi całej Biblii, powinniśmy oczekiwać, że Bożą wolą, z powodu której wszystko zaistniało, ta wola objawia, ujmę to w ten sposób, co jest Bożą wolą jest to, co On chce. A On chce dwie rzeczy, które stanowią tak naprawdę jedną rzeczywistość. Bóg chce się ożenić. Odkupiający Bóg chce mieć partnerkę. Biblia zakończy się objawieniem małżeństwem odkupiającego Boga. I Bóg, gdzie On może wyrazić siebie, Bóg stworzył wszechświat i wszystko w nim. Jego wolą jest to, aby mieć nową Jerozolimę jako zbiorową osobę, by była jego złotą partnerką, żoną. Aby to uzyskać, Bóg w wieczności przeszłej dokonał pewnych wyborów względem nas, które zostały objawione Pawłowi w liście do Efezjan. I nie pytając nas o zgodę, Bóg w Chrystusie wybrał nas, byśmy byli święci. I przeznaczył nas w Chrystusie do synostwa, aby ci ludzie, które On stworzył, nie byli jedynie ludźmi, lecz aby również uczestniczyli w Bożej naturze Boga, a w końcu otrzymali Boże życie, by wyrażać Boga. Jako i tacy wybrani, przeznaczeni, odkupieni i odrodzeni ludzie ostatecznie staną się Jego żoną i Jego wiecznym królestwem. Zbliżamy się do głównego tematu, który chciałbym określić, abyśmy wszyscy mieli odpowiednie zrozumienie, właściwe zrozumienie. Gdy Bóg stworzył pierwszą kobietę, zostało ogłoszone, że niedobrze jest, aby mężczyzna był sam. Więc Bóg wytworzył odpowiedniczkę, partnerkę, właściwie powielając człowieka, którego stworzył, poprzez to, że wziął część z niego i z tej części zbudował kobietę, partnerkę. To wskazuje, to ukazuje pewien obraz, typologię, to, w jaki nasz Bóg uzyska odpowiedniczkę, następuje poprzez to, że udziela On coś siebie, swojego życia i natury do ludzi, których stworzył, których ostatecznie odkupił, aby uczynić ich powieleniem Chrystusa. I to powielenie Chrystusa stanie się zbiorowym wyrazem trójjedynego Boga. Niektórzy, słysząc to wyrażenie powielenie Chrystusa, mogą słyszeć po raz pierwszy, mogą być troszkę, mogą tego nie rozumieć. Mogą być zakłopotani. Więc przejdźmy do prawdy. Przyjmijmy więc prawdę bardzo prosto. Więc w boskości Chrystus jest jednorodzonym synem. Boskość Boga się nie zmienia. Nikt z trzech, Ojciec, Syn ani Duch, nie mogą ulec zmianie. Jednorodzony Syn pozostanie w Trójcy jednorodzonym Synem. Lecz w odpowiednim duchu, zgodnie z artykułem w magazynie Potwierdzenie i krytyka, aby wrzucić wezwanie systematycznej teologii, jest artykuł, który nazywa się Jednorodzony Syn i Jego Bracia. Jednorodzony Syn i Jego Bracia. Pochodzi to prosto z Ewangelii Jana. 1:18. Jednorodzony Syn ogłosił Boga. Bóg posłał jednorodzonego Syna, lecz ten jeden, uznany jako jednorodzony Syn, powiedział do poszukującej siostry o poranku zmartwychwstania: idź do moich braci. Jak jednorodzony Syn Boży może mieć braci i nadal być jednorodzonym synem? Jest tak, ponieważ jednorodzony syn poprzez wcielenie stał się człowiekiem, znanym jako syn człowieka. Jako ten Bóg człowiek umarł, aby dokonać odkupienia, i w swoim zmartwychwstaniu jego człowieczeństwo zostało przebóstwione, otoczone chwałą i wyniesione w jego synostwie, i został uczyniony pierworodnym Synem Bożym. Więc nie ma żadnej zmiany w bóstwie i nie może być żadnej zmiany w bóstwie. Sam pozostanie jako jednorodzony Syn, lecz w Bożej ekonomii jest On pierworodnym. To, że jest pierworodny, jasno wskazuje, że są inni. My jesteśmy i tymi innymi, następnymi, Jego braćmi. odrodzonymi przez zmartwychwstanie, dzięki któremu On stał się Synem Bożym w człowieczeństwie. I w tym znaczeniu mówimy o powieleniu Chrystusa. Więc w sensie obiektywnym, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ujrzymy to w poselstwie drugim, jedyny ziarno pszenicy, wcielony Syn Boży, wpadł w ziemię i umarł i zrodził wiele nasion, wytworzył wiele, oto powielenie. Bóg odrodził miliony dzieci, oto powielenie.
Okay.
Więc z pewnością, opierając się na Piśmie, używamy tego określenia, powielenie Chrystusa. Jak to właściwie się dzieje? W stworzeniu Bożym zamysłem było to, aby stworzyć naczynie, aby przyjęło ono i zawierało w sobie Boga jako życie. Lecz Syn, który przyniósł ze sobą śmierć, zniszczył tego stworzonego przez Boga. I stał się niepotrzebną procedurą, którą trzeba odzyskać. Odkupienie oznacza, że byliśmy zagubieni, lecz zostaliśmy nabyci, a teraz należymy. Odkupienie odnawia nas do Bożego pierwotnego zamysłu. Przywraca do pierwotnego zamysłu i sprawia, że jest możliwym, aby święty i sprawiedliwy Bóg mógł uczynić siebie jedno z nami i udzielić siebie do naszego wnętrza. I odkupienie sprawia, że możemy przyjść tacy, co jesteśmy, opierając się na krwi Jezusa i możemy mieć styczność z Bogiem chwały i mieć z Nim społeczność. Więc odkupieńcza śmierć i życie udzielająca śmierć Chrystusa teraz czyni możliwym, aby ludzie na całej ziemi mogli wejść w proces, w którym stają się powieleniem Chrystusa. I pierwszym krokiem jest ogłoszenie Ewangelii Bożej, aby ci, którzy ją usłyszą i ją przyjmą, którzy nie wierzyli w Boga, którzy uwierzą, przyjmą Boga, będą mieli życie Ewangelii, zrodzi się w nich wiara, uwierzyli w Chrystusa, są zrodzeni z Boga, a teraz Chrystus jako życiodajny Duch wchodzi w nich, tak właściwie wchodzi w ludzkie istoty. Po prostu pomyślcie o tym. Trudno myśleć, zastanawiać się nad tym nawet przez dwie sekundy. Mamy w sobie trójjedynego Boga w naszym wnętrzu, w Chrystusie jako Ducha. Więc za każdym razem, gdy jeden człowiek odpowie na Ewangelię, wezwie imienia Pana, zwróci się do Boga, następuje radość w niebiosach, radość aniołów Bożych. Wierzymy i w latach, które mają nastąpić, będzie wiele radości w niebiosach z powodu nowo zbawionych w całej Europie. I więc w drodze znaczonej przez Boga nowo wierzący staną zanurzeni w trójjedynego Boga. Ochrzcimy je w imię Ojca, Syna i Świętego Ducha. Ustanawiamy kościoły miejscowe, jeden kościół w jednym mieście jako wyraz ciała Chrystusa. I gdy tak to nastąpi, wówczas nastąpi prawdziwe brzemię i walka wybuchnie walka, więc brzemieniem i zmaganiem z nim związanym jest to, aby Chrystus, który narodził się w tak wielu drogich ludziach, teraz wzrastał, powiększał się w nich i uczynił sobie dom w nich, przesycił sobą, przeniknął sobą, ukonstytuował sobą. Aby Chrystus, który teraz jest, będzie w ich odrodzonym duchu, mógł się rozprzestrzenić na każdą część ich umysłu, emocji i woli. Do takiego stopnia, że wierzący w końcu będą odczuwali tęsknotę w głębi siebie, jak kochanka w Pieśni nad pieśniami, w 8 rozdziale, wyrażającym tęsknotę. Chcę być z Tobą, chcę być porwany, chcę być otoczony chwałą. Bracia z Saleni, którzy uczestniczą, mają udział w nowotestamentowej posłudze zgodnie z zarządzaniem Chrystusa jako głowy, mają różne działy, mają różne porcje, funkcje i ich nieustannym brzemieniem w mojej istocie przez dzień i noc. Ich brzemieniem jest to, aby Chrystus rozprzestrzenił się, wzrósł we wszystkich świętych. Jeśli o to chodzi, z tym wiąże się wojna. I chcielibyśmy, aby wróg teraz coś wiedział, coś usłyszał. Chcemy przypomnieć mu o czymś. O czymś, czego się on boi. Zostaliśmy stworzeni nie tylko na Boży obraz, by Go wyrażać. Jesteśmy stworzeni, aby reprezentować Go, mając Jego władzę i rozprawić się z Jego wrogiem. Mimo iż On walczy, On pozwoli, by ludzie zostali zbawieni, lecz nie chce, szatan nie chce, by Chrystus w nich się powiększał. Chce ich trzymać, uwięzić, w skrupie ich naturalnego życia i swojego ja i w kulturze. On posłuży się kulturą jako najtwardszą skrupą, aby powstrzymać przed zbiorowym wyrazem. Więc cóż za mądrość od Boga, mimo iż troszczy się o całą ziemię, aby skupić się na kontynencie, na którym jest bardzo zróżnicowana, przyznajmy, i bardzo nie pasujące do siebie kultur, aby wytworzyć właśnie tutaj w sposób widzialny i praktyczny chwalebny, zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Wierzę, gdy Pan uzyska to do stopnia, do jakiego potrzebuje w Europie, gdy uzyska do takiego stopnia, to będzie wskaźnikiem, że ciało zostało zbudowane, oblubienica została przygotowana i oblubieniec przychodzi. Nasz tematem, temat nie mógłby być bardziej centralny względem Boga, Jego woli, Jego dobrego upodobania. Bóg pragnie odpowiedniczki, która dorównuje, pasuje do Jego Syna w każdy sposób, poza bóstwem. Wiemy z 23 rozdziału Ewangelii Mateusza, że Królestwo Niebios zostało uczynione dla Jego Syna. Bóg, Ojciec, pragnie przygotować ucztę weselną dla swojego Syna jako jednorodzonego, pierworodnego. I On chce być zbiorową osobą, aby oblubienica, żona dorównała, pasowała do Syna w wszelki sposób. Tego pragnie Bóg. Mówię to w Jego imieniu. Bóg pragnie żony dla swojego Syna. Bóg chce i pragnie sfery, w której będzie mógł bez przeszkód wyrażać siebie i czynić cokolwiek leży na Jego sercu. To zakryje się za modlitwą. Twoja wola niech się dzieje tak jak w niebie, tak i na ziemi. Pierwszym poselstwem, w które teraz się zagłębimy, bezpośrednio nie skupia się na głównym temacie, więc jest taką podstawą, czymś podstawowym, co się odnosi do Chrystusa i musi to stać przedstawione i musimy to docenić. Tak trochę różnie, no. Mówiąc ogólnie, jeśli chodzi o 7 miliardów ludzi na ziemi, gdy Bóg na nich spogląda, noszą oni dwie uderzające cechy. Nikt nie żyje dla Boga. Każdy żyje dla swojego ja, dla siebie. To jest skutek grzechu. Nikt z natury nie żyje dla Boga. Zostaliśmy stworzeni, by być dla Niego. Lecz szatański pierwiastek dokonał czegoś drastycznego w naszej duszy, aby uczynić nas ja, które skupia się na sobie samym. I każde słowo i wszystko, co Bóg zawarł, więc jak może Bóg zrealizować swoją wolę, gdy ziemia jest wypełniona ludźmi, którzy nie mogliby już bardziej lekceważyć, co mogliby się bardziej już troszczyć o siebie, niż się troszczą. Więc jeśli masz z tym problem, powiem bezpośrednio, jeśli masz problem z tą myślą, może być tak dlatego, że nie znasz jeszcze swojego ja. To jest to, co się z nami stało. I drugą cechą, ludzie nie mają pojęcia, dlaczego istnieją, po co istnieją. Nie mam pojęcia, jakie jest nastawienie, jaka jest mentalność młodych ludzi w Europie. Przez wiele lat poświęciłem wiele czasu na studiowanie i by studiować europejską literaturę, filozofię i sztukę, szczególnie po II wojnie po pierwszej i drugiej wojnie światowej, ponieważ słyszę płacz, wołanie o znaczenie, poszukiwanie celu. I to odpowiada we mnie pytaniem, o co w tym wszystkim chodzi? Przynajmniej młodzi Europejczycy, co jest, o czym oni myślą? Amerykanie w większości są zbyt zajęci szukaniem zabawy. Nie wiem, jak to wygląda w zewnętrznym wyrazie, lecz jakże to smutne, że ludzie żyją życiem, żyją dla siebie i nie mają najmniejszego pojęcia, dlaczego tutaj są. Więc w planie pierwszym, w poselstwie pierwszym, chcemy zastanowić się nad dwiema rzeczami, które skupiają się na samym Chrystusie. I zanim przeczytam tytuł, i przyznam, że jest długi, chciałbym podzielić się czymś cennym, przyjemnym, wspaniałym o Panu Jezusie. On jest jedynym człowiekiem, jednym, który kiedykolwiek żył i żył całkowicie dla Boga. Nie żył w ogóle dla siebie. Nie,
czekam.
I w Starym Testamencie w ofiarach były zabite zwierzęta. Jeden z nich nazywał, jedna z tych ofiar to była ofiara całopalna. I ta ofiara była zabita, pocięta w kawałki i położona na, ułożona na ołtarzu i spalona na popiół. I żadna z jej części, oprócz skóry, nie przynosiła nikomu pożyści. Była spalona na popiół. Później w Starym Testamencie Bóg odnosi się do tej ofiary jako do swojego pokarmu. Inną ofiarą, inne ofiary, które miały rozprawiać się z grzechem i przewinieniami, innymi ułomnościami, ofiara całopalna nie służyła odkupieniu. W Księdze Kapłańskiej pierwszą ofiarą wymienioną jest ofiara całopalna. Dlaczego tak jest? Jest tak, ponieważ takim podstawowym problemem człowieka w relacji z Bogiem jest to, że nie żyjemy dla Boga. W zrozumiały sposób i praktycznie możemy powiedzieć, to grzech. To chodzi o grzechy, o przewinienia, oczywiście. Lecz powodem ten powód leży w tym, że nie jesteśmy dla Boga. Więc przyszedł Bóg człowiek i prowadził życie, które stanowiło rzeczywistość tej ofiary całopalnej. Każde słowo, każda myśl, każdy motyw, każde uczucie, każda decyzja, każdy czyn, wszystko służyło Bogu, było całkowicie dla Boga. Opróżnił się ze swojego splendoru. Uniżył się, aby być nie tylko człowiekiem, ale niewolnikiem posłusznym aż do śmierci. I on mógł powiedzieć w Jana 5:19, Syn Człowieczy nie może uczynić nic siebie. Po prostu kocham i doceniam właśnie teraz tą wspaniałą osobę, która jest całkowicie dla Boga. Zmarł, mając 33,5 roku. Zmarł dla umarł dla Boga. Chryst, którego Bóg pragnie powielić w nas, jest Chrystusem, który nie żyje dla siebie, lecz żyje całkowicie dla Boga. To może być pierwszą z rzeczy, którą odczuwamy wewnętrznie odnośnie Jego. Gdy On był zapytany o to, co jest największym przykazaniem, cytował werset z Księgi Powtórzonego Prawa: będziesz kochał swojego Boga z całego serca, duszy, z całego umysłu, z całą swoją siłą. Właściwie to jest definicja Jego samego. To przedstawia Jego definicję. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście? Jest osoba, która żyje w Tobie, która kocha o Boga i Ojca całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym umysłem i siłą. Im bardziej powiela się w nas, tym bardziej czyni nas w sobie tym samym, jak On. I tylko ta osoba mam jeszcze jedną. Chciałem przedstawić jeszcze jedną cechę charakterystyczną Pana. I możemy być z nią zapoznani, gdy podczas modlitwy w ogrodzie Getsemane, gdzie była walka o Bożą wolę i kielich. Pan pytał, czy może ominąć mnie ten kielich. Nie kieruje mną ten kielich, ale Twoja wola. Nie moja, lecz Twoja wola niech się dokona, się wypełni. Było proroctwo, które stało na temat Pana, które zostało wypełnione w liście do Hebrajczyków. Mam upodobanie w Twojej woli, mój Boże. Dla mnie jest to radość. W 4 rozdziale Jana, gdy uczniowie byli posłani po pokarm, Pan miał rozmowę z tą kobietą samarytańską. Uczniowie powracają z pokarmem. Pan nie ma już, nie jest głodny, nie ma apetytu. Uczniowie, nie mając pojęcia, pytają go o jedzenie. A on mówi: ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Boże, tutaj. Niech Pan mnie przykryje. Chciałbym dać Wam krótkie świadectwo Pańskiego miłosierdzia. Jak to się stało, nie wiem. Ale to kontroluje każdy dzień mojego życia. I w tym roku, bardziej niż w jakimkolwiek innym roku mojego życia, w śmierci i miłości, to kontroluje wszystko. Że istnieję dla doskonałej woli Bożej. Chciałbym powiedzieć szkolonym w bardzo pasący sposób, a nie nakazujący. Bożą wolą w Boży sposób i w Bożym czasie.
Kind of a young, older person.
Jestem taką starszą, ale jednak młodą osobą. To nigdy nie było dla mnie aż tak prawdziwe jak teraz. To jest Twoja wola. Panie, więc jak chcesz tego dokonać? Każdy... Panie, każdy krok. Kiedy chcesz to zrobić? Jaki czas uznajesz za najlepszy? Tron zdecyduje, kiedy... Pan Jezus powiedział, moim pokarmem jest czynić Bożą wolę. Przyszedłem z niebios, powiedział, nie aby czynić moją własną wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Nie szukam swojej woli. Więc chciałbym w świeży sposób przedstawić wspaniałego Chrystusa, który pragnie powielić siebie w nas, łącznie z tymi dwiema cechami, tym, że jest On osobą, która nieustannie odkłada siebie na bok, by żyć dla Boga i Jego pragnienia. On jest osobą, która nigdy nie szukała swojej woli. I wypił kielich. I cierpiał w sposób, który tylko Bóg jest w stanie pojąć. Bóg Ojciec, Jego wewnętrzne części ofiar były spalane dla Boga, gdyż tylko Bóg mógł to docenić, tą głębię, intensywność cierpień swojego Syna. I Syn mógł powiedzieć, Ojciec, tak chce. To jest Jego wola. Tak, niebiosa radują się, gdykolwiek grzesznik się nawraca. Moglibyśmy mieć 5 miliardów zbawionych i odrodzonych grzeszników, lecz nadal Bóg nie miałby sposobu, by zrealizować swój zamysł. Jego celem nie jest to, aby zaludnić niebiosa miliardami odkupionych ludzi. Bóg pragnie żony dla swojego Syna, zbiorowej osoby, która pasuje do Jego Syna. Bóg pragnie królestwa wytworzonego i wypełnionego dziećmi Bożymi, którzy stają się synami Bożymi. Więc Pan pragnie, śmiem tak powiedzieć, ponieważ On działa w ograniczeniach czasowych. Bóg potrzebuje wśród wierzących i w kościołach braci i sióstr, którzy chcą, są chętni, aby stać się powieleniem samozapierającego się i czyniącego wolę Bożą Chrystusa. Nie znam innej drogi, jaką mógłbym obrać. Poślubiłem Susan Harris, ponieważ to była Boża wola połączona z Bożą miłością. I to była Boża wola, że ona zakończyła swój bieg. I to jest Boża wola, abym podążał dalej.
On June
25 czerwca poznałem coś więcej na temat Bożej woli. Nie coś o śmieci, lecz o miłości. Lecz On to czyni w swój sposób i ma swój czas, kiedy to czyni. Musimy zdać sobie sprawę z czegoś. Nie wywyższam miejsca, nie faworyzuję kogoś, lecz są pewne brzemiona głęboko w mojej istocie, które są brzemiona w mojej istocie, które mogę uwolnić tylko w Europie. To powielenie Chrystusa ma, niesie sobą dwa główne aspekty, które są czymś doświadczalnym. Pierwszym z nich, głównym aspektem jest to, że Chrystus, którego kochamy i którego doświadczamy, którym się radujemy, czyni sobie dom w naszym sercu i rozprzestrzenia się w naszych wewnętrznych częściach, przesycając i przenikając nasz umysł, emocje i wolę. Drugą stroną tego jest to, że jeśli to ma się tak naprawdę stać, coś innego musi zaistnieć w nas, coś innego musi mieć w nas miejsce przez cały czas. To zapieranie, to niechęć, ta niechęć, aby to zaistniało, sprawia większość mojego pokolenia w północnej Ameryce w pańskim odzyskiwaniu, że albo opuszczają, albo się zatrzymują, grzęzną gdzieś. Chrystus, który powiela się w nas ze względu na oblubienicę i królestwo, jest Chrystusem, który żyje całkowicie dla Boga. Więc On potrzebuje naszej otwartości i naszej chęci, aby mógł dotknąć wszystkiego w nas, co nie żyje dla Boga. To musi zostać obnażone w naszych oczach, musi zostać dotknięte. Chrystus, który powiela siebie w nas, jest Bożą wolą, jest wolą Boga człowieka. On nie szukał swojej woli, nie czynił swojej woli. Był posłuszny aż do śmierci. Powiedział, jeśli ktoś chce pełnić wolę Bożą, będzie wiedział, skąd pochodzi moje nauczanie. Pochodzi to z Ewangelii Jana 7:17. Nawet teraz On nie patrzy w głębi naszego ducha, tylko kieruje się do naszej woli, pytając, czy jesteś chętny, gotowy, by pełnić moją wolę w każdej kwestii, w każdym związku, bez względu na to, co to będzie, czym ta wola będzie. Oto Chrystus, i powtórzę to ponownie, który powiela się. To moja nacisk jest tu położony na to, że On żyje w nas, objawiony jest w nas, kształtuje się w nas, czyni sobie dom w nas, jest nas uczyniony wielkim i staje się w nas wszystkim. Lecz jeśli Chrystus ma się w nas powiększyć, musi nastąpić prawdziwe zmniejszenie się, które jest kosztowne w doświadczeniu. I jesteśmy chętni, jak wierzę, aby zmniejszyć się tylko wtedy, gdy kontroluje nami wizja Bożego serca, chwalebna wizja oblubienicy Chrystusa, Królestwa pełnego chwały, nowych niebios i nowej ziemi. Gdy widzimy tę wizję, ten wspaniały Chrystus, ten chwalebny zamysł, to wezwanie do góry, w górę, wola Boża i pragnienie Bożego serca. Czegoś się nauczyłem, może pierwszy raz w moim życiu przez ostatnie kilka miesięcy, i zaświadczę, że jest to rzeczywistość, że miłość jest silna jak śmierć. Stawiłem czoła obydwu. Ostatecznie, gdy miłość Boża została wylana w naszych sercach i jaśniejąca chwała świeci w nas i Pan daje nam poznać pragnienie swojego serca, coś wlewa się w nas, coś się w nas przelewa i odpowiadamy, dając siebie Panu, mówiąc: Panie, oto jestem, taki jaki jestem. Nie mogę obiecać, że będę lepszy, nie będę nawet starał się. To by tylko Tobie przeszkadzało. O, oddaję się ponownie Tobie i mówię Ci, cokolwiek znajduje się w Twoim sercu względem mnie, ze względu na Twoje pragnienie, dokonaj tego. Czyń. Cokolwiek chcesz uczynić, czegokolwiek chcesz dotknąć, gdziekolwiek chcesz pójść, o, niczego nie żałuję. O, nie żałuję utraty, straty. Nie żałuję pogrzebu, ponieważ Boża wola kieruje całym, wszystkim. Kontroluje wszystko. I Boża wola nie kończy się śmiercią, ale miłością silną jak śmierć. Więc stając się powieleniem Chrystusa, to znaczy stawanie się powieleniem Chrystusa, które wyraża Boga, a nie ja. I to jest czynienie Bożej woli, nic dla siebie. To jest ta wspaniała osoba, która powiela siebie w nas. I gdy ten proces zachodzi w nas, zaczynając od naszego odrodzonego ducha, jesteśmy odnowieni, odnawiani w duchu naszego umysłu. I wówczas rozumiemy, co jest Bożą wolą, Pańską wolą. Paweł w liście do Efezjan w rozdziale pierwszym, że poznaliśmy tajemnicę Bożej woli. W kontekst ukazuje, że chodzi o to, by Bóg miał ciało Chrystusa. W rozdziale piątym mówi: zrozumcie, co jest Bożą wolą. Zrozumcie. Rozumiejcie, co jest Bożą wolą. Dlaczego istniejecie. Zrozumiejcie, dlaczego jesteście w odzyskiwaniu. Rozumcie, dlaczego Pan odmierza Wam pewne rzeczy. Zrozumcie, dlaczego, na czym polega Boży sposób w Jego trosce o nas. Musimy sobie uświadomić, czego Pan chce. I poprzez to, że Jego Syn żyje w nas, ufam temu Bogu, oddaję Mu cześć, chwalę tego Boga, kocham Go. Możemy przeczytać teraz plan. Zakończymy przed godziną dziewiątą, aby mieć wystarczająco czasu, by odpowiedzieć. Doświadczać Chrystusa jako ofiary całopalnej i odnawiać się w duchu umysłu, żebyśmy napełnili się pełnym poznaniem Bożej woli i rozumieli, co jest wolą Pana. Plan jest bardzo pomocny, nawet mimo iż ma pewne niedoskonałości. Nastąpią jeszcze kolejne korekty, poprawki, za które ja niosę odpowiedzialność. Ten plan pomaga, aby umocnić myśl. Ofiara całopalna, pierwszy rzymski, która była przeznaczona całkowicie dla Bożego zaspokojenia jako Jego pokarm, oznacza Chrystusa jako tego, w którym Bóg znajduje upodobanie i zaspokojenie i którego życie na ziemi było całkowicie dla Boga. Królestwo, do którego weszliśmy przez odrodzenie, jest nazwane w pierwszym liście do Kolosjan, w liście do Kolosan 1, Królestwo Syna Bożej miłości. Bóg ma upodobanie w swoim Synu. Ma upodobanie. Sam ma upodobanie w swoim Synu i ma upodobanie w Synu w nas. I teraz, bez względu na to, czy o tym wiemy, czy nie, jesteśmy pełnym upodobania Królestwem, pełne miłości, życia i światła. Zawsze, gdy odczuwamy jako wynik tego, że oddajemy podłoże Panu, w nas by był w nas osobą, odczuwamy, że to upodobanie, które Bóg ma w swoim Synu i mamy nieopisane radość, jako efekt Jego działania. Bóg ma upodobanie w Synu i w nas, w tym, który całkowicie żył całkowicie dla Boga. W kwestii Chrystusa, który jest rzeczywistością starotestamentowych ofiar, musimy sobie uświadomić, że po pierwsze przed Bogiem w sobie samych nie jesteśmy dla Niego. Nasze życie jest dla nas samych, a nie dla Boga. W 1968 wraz ze 140 świętymi odwiedziliśmy Tajwan po raz pierwszy. Byliśmy w kościele w Tajpej przez kilka tygodni. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiego światła. I byłem w pokoju z 18 braćmi. I obudziłem się w nocy. Każdy był cicho. A Pan zaświecił na mnie. I to wszelkie głoszenie Ewangelii, którego dokonałem do tego czasu, mimo iż miałem prawie 30 lat. Zacząłem, gdy miałem 16 lat. Wygłosiłem może jedno poselstwo, które było czyste. Reszta nie były czyste. I Pan obnażył to, że to wszystko służyło mojemu ja. To wszystko było dla mojego ja. I darował mi głębokie nawrócenie się, nie, którego wynikiem nie była obietnica, ale decyzja. Nigdy więcej w taki sposób. I chciałbym kontynuować, dokończyć mojego świadectwa. Może to być z korzyścią dla kogoś. Niedługo potem, gdy to penetrujące światło, z którym przyszła miłość, ujrzałem, była obecna też obecność, oskarżająca obecność szatana, który w straszny sposób oskarżał mnie. I przeczytałem rozdział w książce Chwalebny Kościół, rozdział o zwycięzcach, więc jak tylko potrafiłem, zastosowałem krew baranka, aby uciszyć go. Lecz to nie było wystarczające. On nadal kontynuował. Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję użyć słowa mojego świadectwa. Więc wynajmowaliśmy wówczas ten budynek szkolny. Wstałem, poszedłem do pomieszczenia, gdzie mieliśmy prysznicę, gdzie braliśmy zimny prysznic każdego dnia i tam wygłosiłem poselstwo do diabła. A słowo mojego świadectwa to, że człowiek Jezus zniszczył szatana na krzyżu, a teraz Bóg, człowiek Jezus i zasiada na tronie. Wierzę, jednym powodem, dla którego tym się dzielę, proszę, nie bójcie się, nie obawiajcie się światła. Byłem dogłębnie dotknięty świadectwem brata z Izraela, który podzielił się swoim świadectwem na Maladze kilka lat temu, w to, w jaki sposób on modlił się. Jest to starsza osoba. I powiedział: Panie, wszelka rzecz, jaka może być problemem przy tronie sędziowskim, proszę Cię, rozpraw się z tym teraz. Oświeć mnie teraz. Nasze ja nienawidzi oświecenia, obnażenia. nie chce być postawiony, nie chce być postawiony w sytuacji, gdy zda sobie sprawę, lecz ja uświadomiłem sobie, jakim wyzwoleniem jest to, więc przestałem starać się być lepszym. Jestem po prostu dla swojego ja. I ujrzałem to, ale dzięki Panu, że jest ofiara całopalna, jest ofiara, jest osoba, na którą mogę położyć swoje ręce, mówiąc duchowo, z którą mogę się utożsamić i mogę przyjąć Jego, obrać Go takiego, jakim ja być nie mogę. Naszym sytuacją jest to, że nie żyjemy dla Boga, tylko dla naszego ja. B. Ofiara całopalna przedstawia w formie typu Chrystusa nie tylko w tym, że odkupił On nas od grzechu, lecz że również prowadził życie, które było doskonałe i całkowicie dla Boga oraz służyło zaspokojeniu Go, a także był życiem uzdalniającym Boży lud do posiadania takiego życia. Nie przez naśladowanie, lecz przez powielenie, przez Jezusa, który ponownie żyje w nas. Życie, jakie prowadził, było życiem Boga człowieka na ziemi. Czy pozwolisz Mu tego dokonać? Myślicie, że przez te 42 godziny podczas tego weekendu będziesz mógł z Nim porozmawiać i powiedzieć: Panie, pozwalam Ci żyć ponownie. Pan może wskazać, dać Ci do zrozumienia, tak, lecz abym ja mógł w Tobie żyć, musisz pozwolić mi być Twoją osobą. Pozwól mi być tą osobą. Pozwól mi uczynić sobie dom w Twoim sercu, aby się tam zadomowić. Paweł mógł powiedzieć, że Chrystus, osoba, nie jak Chrystus jako osoba, a nie jako życie, jako rzecz żyje we mnie. I tylko Ty możesz dokonać takiego wyboru. Gdy brat oświadcza się siostrze, ona, tylko ona, może podjąć decyzję, może powiedzieć: tak, oboje są szczęśliwi. Jeśli ona powie nie, jedna osoba będzie nieszczęśliwa, smutna. Jeśli powie nic, to bierność, a bierność równa się nie. Po prostu będąc biernymi, opóźniamy powielanie się Chrystusa. Nie musimy nic obiecywać, lecz musimy podjąć decyzję, zdecydować, mówiąc: Panie, pozwolę Ci żyć we mnie życiem, jakie prowadziłeś na ziemi. I pozwalam Ci i chcę, abyś dotknął się wszystkiego, co przeszkadza Ci prowadzić Twoje życie w taki właśnie sposób. Podpunkt C. Dzięki złożeniu naszych rąk na Chrystusie, naszej ofierze całopalnej, łączymy się z Nim, także On i my stajemy się jedno. Dosłownie ten, który ofiaruje, składa ręce na ofierze, aby się utożsamić, abyśmy byli jednym duchem z Panem. W takim połączeniu, takim utożsamieniu On bierze na siebie wszelkie nasze słabości, braki i winy. Czyż nie jest to wspaniałe? On mówi: pozwól mi się z tym wszystkim rozprawić. W całą Twoją historią, z Twoimi najsłabszymi punktami, z Twoimi problemami związanymi z Twoim usposobieniem, cokolwiek to jest, nie staraj się polepszyć. Pozwól mi się tym zająć. Pozwól mi to wziąć. Dzięki takiemu połączeniu Chrystus staje się jedno z nami i w nas żyje i powtarza w nas życie, które prowadził na ziemi, życie ofiary całopalnej. I robimy to poprzez prostą modlitwę. Nic formalnego. Możesz utknąć w korku. Może być pod prysznicem. Otrzymuję pewne inspiracje. Śpiewam pod prysznicem. Pan się porusza, więc mówię: Panie, potrzebuję Cię jako ofiary całopalnej. I przyjmuję Cię, bieram Cię jako moją ofiarę całopalną na ten dzień. Musimy stosować to, modląc się. Modlitwa jest sposobem, aby to zastosować. To nie jest modlitwa formalna, lecz modlitwa, przez którą stosujemy. Lubię, jak to ujmuje brat Dick Taylor. Kładę moje ręce na Twoją cudowną, piękną głowę. Lecz jeśli jesteśmy bierni, nic się nie stanie. Nie musimy używać siły woli. To jest bezużyteczne. Używamy słowa z naszym duchem. Dzisiaj przed tym spotkaniem powiedziałem: Panie, potrzebuję Ciebie jako mojej ofiary całopalnej. Tak długo, jak jestem w ciele, nie mam ufności, pewności, że więc zapominam o tym, obieram Ciebie jako moją osobę. Codziennie musimy, podpunkt D, obierać Chrystusa za ofiarę całopalną, żebyśmy mogli doświadczać Go jako takiej ofiary całopalnej w Jego doświadczeniach i nie naśladować Go zewnętrznie, ale żyć Nim na co dzień. Więc ta ofiara była odarta ze skóry, została, była pocięta. Pan w swoim życiu doświadczył tego wszystkiego. Brat Lee z pewnością i brat Ni również tego doświadczyli, z pewnością. Lecz w ograniczony sposób my uczymy się, czym to jest, gdy brat przysłał mi e-mail, ponieważ on coś odnalazł, ja się tym nie zajmuję. Ktoś napisał coś na nasz temat w ciemności. On mi to pokazał, więc aby mógł się modlić. Więc do autora, który gdzieś się chowa w ciemności, mogę powiedzieć: właściwie to dobre dla mnie. To naprawdę jest czymś dobrym dla nas, że tak robicie. Ponieważ Pan posługuje się wami, abyśmy mogli Go doświadczać, ale to nie jest dobre dla was, ponieważ każde słowo zostanie zapisane i odczytane. Nie jesteśmy więc bohaterami, ani jesteśmy przygotowani, aby Chrystus mógł się w nas powielić w swoim życiu. A to wymaga tego, że musimy mieć społeczność w Jego cierpieniach. Nie musimy mieć co do tego jakiejś obsesji, ale tak tego potrzeba, aby jeśli tego potrzeba, aby zdobyć Europę i abyś uzyskał oblubienicę i Twoje królestwo, mówię amen. To niewielka rzecz. Mamy tutaj pewną krótką część. Na czym polega poznanie Bożego Królestwa? To bardzo interesujące, że gdy Paweł usłyszał, że ludzie w Kolosach zostali przyprowadzeni do Pana, których nigdy on nie poznał, zaczął się o nich modlić w pewien sposób i mówi o nich w Kolosan 1:9. Dlatego my od dnia, kiedy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się modlić o was i prosić o was, abyście zostali napełnieni pełnym poznaniem Jego woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. W taki sposób się modlił, jak tylko o nich usłyszał. Jeśli byście usłyszeli, że o, uchodźcy mówiący w języku farsi w Europie zostają zbawieni, Paweł modliłby się nieustannie. Paweł modliłby się nieustannie. Napełni ich pełnym poznaniem Twojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. On modlił się w taki sposób. W taki sposób modlił się człowiek, który żyje całkowicie dla Bożej woli. Po prostu tęsknił, pragnął, aby ci nowi poznali po to, by poznali, dlaczego zostali zbawieni i stali przyprowadzeni do Królestwa Bożego. Oni muszą poznać, że muszą zostać napełnieni pełnym poznaniem Jego woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. I bardzo interesujące jest również to, że brat, który najprawdopodobniej przyprowadził tych wszystkich kolosan do Pana, posłuchajcie, co Pan mówi odnośnie jego, o Epafrasie. Jeden, który jest niewolnik Jezusa Chrystusa, was pozdrawia, zawsze walcząc w modlitwach za was, abyście stali dojrzali i w pełni pewności Bożej woli. Potrzebujemy czegoś takiego. Musimy być napełnieni pełnym poznaniem Bożej woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie mnie omylnie. Nie możemy pójść zbyt daleko, posługując się pożyczoną wizją. O, brat Lito ujrzał, brat Nito widział. My możemy tego jednak nie widzieć. Nie widzimy tego na wstępie i bezpośrednio, lecz to musi stać się wewnętrzną rzeczywistością, którą jesteśmy napełnieni. Wiem, czego Bóg pragnie. Bym był szczęśliwy. Nie sądzę, aby teologowie w Tubindze dali, pozwoliliby mi. Ale chciałbym im powiedzieć, wiem, czego Bóg chce, ale wy jesteście, macie najlepszą instytucję, instytut teologiczny w Tübingen, ale czy ktokolwiek tam wie, co jest Bożą wolą? Wolą w Objawieniu 4.11, że Bóg pragnie żony? Wiesz, jak Bóg uzyska żonę, zdobędzie ją? Czy pomagacie swoim Niemcom, rodakom, być zaręczonymi? O, bym był szczęśliwy. O, może mieć pewność. Pełni pewności, że to jest to, czego Bóg pragnie. Dlatego oddycham. W tym celu oddycham. O, gdy jesteśmy na Skype i chwalimy Pana razem, mówimy, Bóg dokonał tego we wspaniały sposób dla ciała, dla oblubienicy. W taki sposób reaguje ciało Chrystusa. To nas musi być w pełni pewności i mieć zrozumienie, czym jest czynienie Bożej woli. Punkt rzymski drugi. Aby myśli Boże stały się naszymi myślami, nas zaś napełniło całe poznanie Bożej woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu, musimy odnawiać się w duchu umysłu. Wszyscy mieszkacie, żyjecie w Europie, więc pozwólcie, że się was zapytam. Czy myślicie, że umysł niemiecki, czy też francuski, czy brytyjski, angielski są tym samym umysłem? W żaden sposób. Czy myślicie, że umysł Rosjan, Włochów i Portugalczyków, czy są jednym umysłem? Jeśli chodzi o umysł, różnimy się, ale w duchu jesteśmy tym samym. I to, jacy jesteśmy w naszym umyśle, dzieli nas i oddziela od siebie nawzajem. A dusza jest organem, który wyraża, a umysł jest wiodącą częścią naszej duszy. Lecz aby powstał zbiorowy wyraz trójjedynego Boga, nasz umysł musi zostać odnowiony, więc w sposób wewnętrzny, mimo iż jemy inny pokarm, mówimy innym językiem, wewnętrznie, dogłębnie jesteśmy tym samym. Boża wola w liście do Kolosan 1:9 to Jego wola odnosząca się do Jego odwiecznego zamysłu i ekonomii dotyczących Chrystusa. Gdy życiodajny duch, który zespolił się z naszym odrodzonym ludzkim duchem, rozprzestrzenia się do umysłu, ten zespolony duch staje się duchem naszego umysłu i to dzięki takiemu duchowi nasz umysł jest odnowiony. Tu toczy się walka. Kto zachowa, kto obejmie nasz umysł? Czy Bóg czy Chrystus w naszym duchu odnowi nasze myślenie? Przeobrażajcie się, nie upadamniajcie się do tego świata, ale bądźcie odnowieni w umyśle, abyście mogli poznać, co jest wolą Bożą. Duch w liście do Efezjan 4:23 to odrodzony duch wierzących, który jest zespolony z zamieszkującym Duchem Bożym. Taki zespolony duch rozprzestrzenia się do naszego umysłu i tym samym staje się duchem tego umysłu. To w takim duchu odnawiamy się w celu przeobrażenia. Opierając się na tym, że Chrystus jest ofiarą całopalną i pozwalając Mu wbudować siebie w nas, Pan będzie płynął z naszego ducha jako duch do naszego umysłu. Pewien brat jest w pańskim odzyskiwaniu od kilku tygodni i pasł mnie, lecz niestety nie ma go z nami już, lecz nie mogę zaprzeczyć tej pomocy, jakiej on mi udzielił. Więc on zapytał mnie, co myślisz o Panu? Ile pieniędzy znajduje się w Twoim umyśle, więc kiedy umysł się otwiera, zespolony duch musi tam wejść naszego umysłu i odnowić go, abyśmy wszyscy mieli ten sam umysł. Nie narzucać się. To jest totalizm całkowity. Dwa. Odnowienie się w duchu naszego umysłu jest czymś wewnętrznym i głębszym. Takie odnowienie radykalnie zmienia naszą logikę, filozofię, nasze myśli, koncepcje i psychologię. Prawdopodobnie najgłębszą psychologią jest w Niemczech. Najczystszą jest francuski, najbardziej logiczną jest Anglii. Nigdy nie debatujcie z Anglikami. Więc mając te wszystkie rzeczy, które zachodzą w naszym umyśle, możemy myśleć błaha rzecz. Nie. Nie ma wyrazu. Dusza stanowi organ, który się wyraża. Co będzie nasza dusza wyrażała? Czy Chrystus, czy nasze ja, czy też Chrystusa w naszym duchu? Mostem od ducha do naszej duszy jest nasz umysł, odnowienie naszego umysłu. Aby w pełni zaistniał jeden nowy człowiek, musimy doświadczać gruntownego odnowienia naszego umysłu, na którego rozwój wpłynęły nasza narodowość i kultura. Wskazałem, może powinien dokonać testów DNA, aby się upewnić. Lecz moi rodzice powiedzieli mi, że jestem w połowie Szwedem, w połowie Finem. Lecz i słowo, jedno słowo tylko znam, które jest sisu w języku fińskim, które znaczy jesteśmy tacy twardzi, uparci, silni w naszej woli, niezdominowani, lecz z takim akcentem humorystycznym. Rosjanie nas pokonują, ponieważ są liczebniejsi, lecz Finowie mają sisu. Może muszę pojechać do Helsinek lub do Turku i powiedzieć Finom, powiedzieć im, że susu jest przepadło, najwzniosła część kultury. Ktoś mógłby dać mi kubek z napisem susu, ale musicie pozwolić odejść waszemu fińskiemu sisu ze względu na powielenie się Chrystusa i zbiorowy wyraz trójjedynego Boga. Im więcej odnawiamy się w duchu umysłu, tym bardziej rozumiemy, co jest wolą Pana. Mam nadzieję, że przynajmniej część mojego brzemienia została uwolniona. Jutro, podczas w Dniu Pańskim, będziemy dalej zagłębiać się w kwestię powielenia się Chrystusa w liście do w Ewangelii Jana, w liście do Rzymian, też pieśni nad pieśniami w Księdze Objawienia, abyśmy opuścili to miejsce, mając więcej Chrystusa i więcej zrozumienia. Teraz bracia poprowadzą nas, jak dalej poprowadzić to spotkanie.